Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Profilaktyka przeciwnowotworowa, wczesna diagnostyka, najnowocześniejsze metody leczenia, aparatura i leki. I o tym będziemy mówić w programie Szlachetne Zdrowie w Międzynarodowym Dniu Walki z Rakiem. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są eksperci Białostockiego Centrum Onkologii. Dr Marcin Juchimiuk, chirurg z Oddziału Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz dr Piotr Skali, onkolog kliniczny. Witam Pana.
Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Zaczniemy od innowacji w chirurgii. Lekarze Białostockiego Centrum Onkologii niespełna miesiąc temu wykonali pierwszą w regionie tego typu operację. Chodzi o całkowitą resekcję żołądka z powodu raka, wspomaganą robotem. Operacje tego typu wykonują tylko wysoko wyspecjalizowane ośrodki w Polsce, bodajże 3, wy jako czwarci, i na świecie. Dlaczego operacja jest innowacyjna i co to oznacza dla pacjentów? Dr Marcin Juchimiuk.
Operacja jest innowacyjna, dlatego że robot Da Vinci służy do wykonywania naprawdę takich wysokospecjalistycznych procedur i dzięki temu urządzeniu, które ma służyć poprawie jakości i dokładności procedur zabiegowych, które wykonujemy, daje nam olbrzymie możliwości, ponieważ ani ręka ludzka, ani nawet wykonywanie zabiegów metodą laparoskopową nie da takich możliwości, jak daje ten robot, szczególnie w niektórych rodzajach operacji, które musimy wykonywać, ale faktycznie wykonaliśmy całkowitą gastrektomię.
Czyli usunięcie
całego żołądka. Tak. I myślę, że to jest taki postęp, bo do tej pory głównie przeznaczaliśmy tego typu jakby sprzęt do wykonywania resekcji jelita grubego, głównie odbytnic. Natomiast urolodzy oczywiście wykonują resekcję prostaty. Tutaj posunęliśmy się o krok do przodu i myślę, że jest to duży postęp i szansa na kolejne innowacyjne operacje.
O tej operacji mówiliśmy jakieś 3 tygodnie temu w Radiu Białystok. A jak dziś czuje się pacjentka?
Pacjentka jest już w domu, także wszystko się udało. Bezpiecznie przeprowadzony zabieg, bez żadnych powikłań, także wszystko jest okej.
I przez te tygodnie tylko ta jedna pacjentka została w ten sposób zoperowana?
Tak, ale już planujemy kolejny zabieg i on ma się odbyć w przyszłym tygodniu.
A jakie nowotwory leczone są w Białostockim Centrum Onkologii? Dr Piotr Skali.
Tak naprawdę leczymy praktycznie wszystkie guzylite. Nie wykonujemy pewnych procedur zabiegowych, nie mamy neurochirurgów, u nas nie mamy na razie torakochirurgów, więc to troszeczkę ogranicza pewną operatywę, ale generalnie zajmujemy się wszystkimi nowotworami, poza nowotworami hematologicznymi. Pacjenci tacy leczeni są w zaprzyjaźnionej klinice hematologii.
A główne nowotwory, w których jesteście specjalistami, to nowotwór piersi i przewodu pokarmowego.
Znaczy głównie ja wychodzę z oddziału, który się nazywa Colorectal Cancer Unit, więc
macie 5 unitów.
Tak, ale ja pracuję na oddziale, gdzie się zajmujemy głównie nowotworami przewodu pokarmowego.
I najczęstsze nowotwory przewodu pokarmowego to?
Myślę, że jest to, znaczy nie myślę, jest to nowotwór jelita grubego, ale też i nowotwory żołądka, nowotwory przełyku, trzustka, generalnie bardziej się oczywiście też nowotwory jakby wątroby, tak? Pierwotne i wtórne, czyli przerzuty nowotworów przewodu pokarmowego, jak jelita grubego do wątroby, tak? Takimi nowotworami się zajmujemy i są to jedne z najczęstszych nowotworów, które występują nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Ja tylko dodam, że na nowotwór jelita grubego rocznie w Polsce zapada około 18 tysięcy osób. Jest on drugim po raku płuca nowotworem wśród wszystkich zachorowań wśród Polaków. I jest to trzeci najczęściej wykrywany nowotwór wśród kobiet i mężczyzn. I dlatego głównie na tym nowotworze dziś się skupimy. I jakie on daje objawy? A często przez wiele lat nie daje.
To prawda. Te nowotwory rzadko dają objawy, przynajmniej w początkowej fazie. Natomiast główne, które mogą występować, to jest niedokrwistość, czyli podstawowe badanie morfologii krwi może już nam wykazać jeden z objawów. Może to być świeża krew lub śluz w stolcu, uczucie jakiegoś niepełnego wypróżnienia, jakieś biegunki na przemian z zaparciami, utrata masy ciała. To są objawy, które jakby powinny wzbudzić niepokój i powinny spowodować jakby pójście do specjalisty onkologa.
Warto pamiętać jednak, że objawy objawami, oczywiście warto w przypadku wystąpienia tych niepokojących objawów, o którym mówi pan doktor, zgłosić się do lekarza,
ale
mamy zdecydowanie, mamy doskonałe narzędzie, które pozwala wykryć nowotwór, wyprzedzić je jeszcze występowanie tych objawów i wykonać kolonoskopię. Tak naprawdę to screening, jakim jest kolonoskopia, profilaktyka wtórna nowotworów, jest naprawdę narzędziem doskonałym. Jesteśmy w stanie wychwycić ten nowotwór na etapie, kiedy jest on całkowicie wyleczalny.
A jakie są przyczyny powstania tej choroby i w jakim wieku najczęściej są osoby, których dotyka?
Najczęściej rozpoznawany jest ten nowotwór w siódmej dekadzie życia, aczkolwiek my rzeczywiście obserwujemy, że coraz młodsze osoby chorują na ten nowotwór.
30-kilku lat
również.
I wtedy...
To znaczy zawsze takie odchylenia od jakiejś średniej, tak, mogą występować w każdym nowotworze, ale rzeczywiście my to sami obserwujemy, że tych nowotworów u młodych osób jest więcej. Jak większość nowotworów, tak naprawdę to jest nowotwór zależny w znacznym stopniu od naszego stylu życia. Także mamy spory wpływ na to, czy zachorujemy i niestety dieta dosyć w Polsce niezbyt zdrowa, przetworzone wędliny, tak, które Polacy sporo spożywają. Otyłość, która jest, staje się dosyć dużym problemem epidemiologicznym w Polsce, brak ruchu, to wszystko to są udowodnione czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania na ten nowotwór, zresztą nie tylko na ten.
Naprawdę z nami jest aż tak źle, bo według statystyk Polska należy do krajów o najwyższej liczbie zachorowań na nowotwory złośliwe i jelita grubego w całej Europie.
To nie jest aż do końca prawda. Myślę, że ta statystyka nie odbiega znacząco od reszty krajów w Europie. Natomiast problemem jest to, że my mamy wysoką umieralność na te nowotwory. Natomiast statystycznie zachorowalność jest bardzo podobna w wysoko rozwiniętych krajach naszego kontynentu.
Czyli wszędzie ta zła dieta. Głównie.
Tak, w Stanach Zjednoczonych rocznie zachorowuje ponad 300 tysięcy ludzi. Natomiast problem, tak jak mówię, dotyczy tego, że albo u nas jest za późno wykrywana ta choroba, albo jest źle prowadzona diagnostyka, czy nie mamy możliwości podawania drugiej linii, czy kolejnych linii chemioterapii. I mamy jakby umieralność na poziomie około 50%, więc przepraszam, przeżywalność pięcioletnia na poziomie 50%. Natomiast umieralność to jest około chyba 60%.
Ale czy nie mamy najlepsze na świecie? Czy daleko nam do Stanów Zjednoczonych, czy do najlepszych krajów w Europie?
Wydaje mi się, że to leczenie, zarówno
chodzi
diagnostyka,
jak... Chodzi o dostępność do leków, bo aparaturę to... Mamy.
No właśnie, leczenie radykalne, tak, czyli chirurgia, radioterapia w niektórych przypadkach jest absolutnie, myślę, że na poziomie światowym. Dostępność do leków w większości mamy również bardzo podobne jak reszta świata. Rak jelita grubego, w leczeniu raka jelita grubego stosuje się coraz bardziej celowane leczenie. Jest to rzeczywiście dedykowane konkretnemu pacjentowi, konkretnej mutacji, która u pacjenta występuje. Jednakże większość chorych jest są leczeni typowymi jakby lekami, przeciwciałami anty-EGFR, przeciwciałem przeciwko VEGF i to jest absolutnie światowe leczenie i Polacy mają do tego dostęp od dawna.
Czy odpowiednio wcześnie zdiagnozowany rak jelita grubego może być całkowicie wyleczony?
Oczywiście, że tak. Oczywiście nie tylko rak jelita...
Ale czy to się zawsze wiąże z redukcją jelita?
Nie zawsze. W niektórych przypadkach, w bardzo wczesnych stadiach, możemy usunąć polip, w którym może być rak. I nie musi się to jednoznacznie kończyć z wycinaniem fragmentu jelita. Tak? Czasami usunięcie tego polipa kończy leczenie i pacjent pozostaje pod ścisłą obserwacją. Dlatego tak ważne jest, tak jak kolega tutaj mówił, profilaktycznie wykonywanie tej kolonoskopii, ponieważ rak może się rozwijać nawet na przełomie 10-15 lat.
No właśnie, nowotwór jelita grubego może rozwijać się bez objawów nawet wiele lat, dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby, a szansę na to daje właśnie kolonoskopia.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
W programie Szlachetne Zdrowie rozmawiamy ze specjalistami z Białostockiego Centrum Onkologii o tym, jak uchronić się przed rakiem jelita grubego i innymi nowotworami przewodu pokarmowego. Nadmienię, że oddział leczenia nowotworów przewodu pokarmowego Białostockiego Centrum Onkologii to pierwszy i jedyny w województwie podlaskim wielodyscyplinarny ośrodek zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego. I teraz właśnie, kto i gdzie może skorzystać z programu badań przesiewowych raka jelita grubego, czyli ze zrobienia kolonoskopii, którą wy też oferujecie, bo jesteście w tym programie.
Tak, to prawda. Również Białostockie Centrum Onkologii proponuje badania screeningowe, czyli dla osób bezobjawowych. Tych ośrodków w województwie podlaskim jest sporo. Można to sprawdzić na stronach NFZ-u. W Białymstoku jest kilka takich miejsc. Wystarczy zatelefonować tak na konkretny numer, dowiedzieć się, jakie są terminy, umówić się, uzgodnić ten termin. Badanie jest skierowane do osób po 50, ewentualnie gdy jest jakieś obciążenie rodzinne, te badania się wykonuje po 40 roku życia i wydaje mi się, że to jest właśnie ten wiek, kiedy warto zadzwonić, umówić się i przeprowadzić takie badania.
W niektórych ośrodkach w Polsce, bo nie u nas w regionie, zdarzają się przypadki, że pacjenci są odsyłani z tych badań do lekarza rodzinnego po skierowanie. Zaznaczmy, tu nie potrzeba skierowania.
No nie, zdecydowanie nie. Według mnie nie jest to zgodne z jakimiś procedurami, zgodne z prawem. Nie, absolutnie. Oczywiście badania screeningowe są refundowane z innych zupełnie pieniędzy i nie potrzeba absolutnie żadnego skierowania.
Czy można ze znieczulenia korzystać? Jak to wygląda?
Można, jak najbardziej. Oczywiście
Według własnego widzimisię? Czy muszą być konkretne powody? Czy po prostu obawiamy się i poprosimy anestezjologa, żeby było?
To znaczy, może być to też obawa, ale oczywiście często, jeżeli trafiamy do lekarza, to lekarz zbierający wywiad podejmuje też taką decyzję, bo pacjenci po na przykład jakichś licznych laparotomiach mogą mieć wzrosty, więc może być to problematyczne.
Albo cierpiący na hemoroidy właśnie.
No, hemoroidy może nie są aż takim dużym problemem. Natomiast generalnie myślę, że większość z nas może skorzystać z tego znieczulenia, tylko nadmieniam, że te kolejki oczekujących są nieco dłuższe i to jest jakby taki problem, a jednak warto wykonać te badanie najszybciej, jak to się da. Więc można spróbować bez znieczulenia, jeżeli wynika jakiś problem albo faktycznie te dolegliwości są tak duże, że pacjent nie jest w stanie znieść takiego badania. Żaden lekarz nie będzie tego kontynuował. Przerywamy badanie i umawiamy takiego pacjenta na badanie ze znieczuleniem ogólnym.
Wspomniał pan o kolejkach.
Tak, no generalnie kolejki są. Nie da się tego uniknąć, tym bardziej ze znieczuleniem ogólnym.
A u was ile czasu się czeka?
Nie mogę powiedzieć, bo nie jest to krótko. Też na taką kolonoskopię, gdzie nie jest pacjent w DILO, czyli w diagnostyce i leczeniu onkologicznym, czekać może nawet kilka miesięcy niestety, ale ma się to zmienić, ponieważ nieprawdopodobnie, tylko w kwietniu
e-recepcja
będzie otwarta nowa endoskopia, tak, którą teraz tworzymy, budujemy, więc te kolejki na pewno na początku drastycznie się zmniejszą, ale potem znowu te koło się zamyka, tak? Więc im więcej pacjentów się zgłasza, tym lepiej. I no, one faktycznie, te kolejki będą
tutaj
się
tutaj jest choć ten jeden
tworzyły.
Pozytyw tych długich kolejek.
Tak,
wielu
ale im więcej przebadamy pacjentów, tym lepiej, tak? No bo więcej wykryjemy potencjalnie wczesnych nowotworów.
A jak często należy kolonoskopię robić?
Zalecenia mówią o tym, że powinno się w przypadku, gdy jest to jelito czyste, jeżeli tam nie ma żadnej polipektomii. Generalnie warto dodać, że nowotwory jelita grubego najczęściej na bazie polipów się tworzą, więc polipektomia wykonywana w przypadku wykrycia takich polipów w jelicie grubym jest również taką profilaktyką pierwotną, tak? Bo usuwamy te miejsce, gdzie ma największą szansę nowotwór powstać. I w przypadku, gdy takich polipów nie ma w badaniu, jelito jest czyste, to raz na 10 lat. Takie są zalecenia. W przypadku polipów
czyli tak długo nowotwór się rozwija.
Tak. Tak, w przypadku, gdy te polipy występują, w zależności od ilości, od wielkości, odpowiednio częściej. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego znieczulenia, o którym mówiła pani redaktor. Też nie demonizujmy bólu, jaki jest w czasie kolonoskopii, bo wielu pacjentów, z którymi rozmawiałem, mówiło, że badanie było zupełnie bezbolesne, że się niepotrzebnie bało i oczywiście jest to bardzo indywidualna kwestia.
Takie emocjonalne spięcie, bardziej
tak,
niż
oczywiście,
fizyczne.
Że tak, każdy ma inny próg bólu, tak, ale większość pacjentów uważa. Oczywiście nie jest to super przyjemne badanie, ale też nie określałbym jako badanie bolesne.
W Międzynarodowym Dniu Walki z Rakiem konkretnie powiedzmy, jakie badania i kiedy kto powinien wykonywać w kierunku wszystkich, no wszystkich się nie da, ale prawie wszystkich nowotworów.
Znaczy przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o kobiety, to trzeba pamiętać USG piersi i mammografia, ale myślę, że USG jest takim najbardziej dostępnym, szybkim badaniem i w ogóle nieinwazyjnym, więc to jest podstawa, ponieważ to jest numer jeden, jeżeli chodzi o nowotwory u kobiet. Kolonoskopia, tak jak mówiliśmy, od 40 roku życia, szczególnie w tych przypadkach, gdzie w pierwszej linii krewny miał nowotwór jelita grubego, więc koniecznie kolonoskopia. Myślmy też o gastroskopii, o USG jamy brzusznej, o USG tarczycy, o podstawowych badaniach krwi. Natomiast to, co z kolegą wcześniej w kuluarach rozmawialiśmy, bo pacjenci często przychodzą i mówią, czy wystarczy zrobić markery. Nie wystarczy. Te markery służą bardziej dla nas do monitorowania wznowy choroby nowotworowej lub też określenia zaawansowania, tak? Ale też w połączeniu z wieloma innymi wysokospecjalistycznymi badaniami, często obrazowymi. Natomiast markery nie służą do wykrywania w większości przypadków nowotworów.
Poza tym, jeden jest marker, który warto zwrócić uwagę, to PSA, specyficzny antygen sterczowy. Tutaj to jest rzeczywiście antygen, który występuje wyłącznie na komórkach gruczołu krakowego i rośnie w przypadku raka. Kiedyś była długa dyskusja o tym, czy warto to robić. To jest bardzo specyficzne. Nie mamy na to czasu, żeby o tym rozmawiać. Bardzo specyficzna jest biologia raka gruczołu krakowego, ale większość zaleceń międzynarodowych mówi, żeby jednak ten antygen badać i to już po 40. W wieku 40 lat warto zrobić, jeżeli on jest poniżej 1, przy normie do 4. Mamy ten okres 10, powiedzmy, lat, żeby kolejny raz badać. Później już te badanie powinno być częstsze, ale nie można absolutnie odrywać tego również od badania przez urologa palcem gruczołu krakowego. Wespół te dwa badania absolutnie mogą też zmienić rokowanie pacjenta.
Mówimy o markerach nowotworowych, ale nie każdy wie, co to jest. Proszę, roztłumaczmy, co to są te markery? Jak
jest
się je wykonuje? Z czego się bada?
Bada się z krwi, z surowicy krwi tak naprawdę. Jest to specyficzna substancja dla danego nowotworu. Mówię specyficzna, aczkolwiek ona nie jest aż tak bardzo specyficzna. I właśnie nie róbmy, drodzy państwo, wykonując badanie laboratoryjne, wszystkich markerów nowotworowych od góry do dołu.
Nie da.
Nie, ale też nie ma sensu. Ponieważ one mogą rosnąć z wielu innych przyczyn, różnych zapalnych i innych, nie są poza markerem PSA specyficzne dla konkretnego nowotworu. Co więcej, w przypadku występowania nowotworu, tak jak tutaj kolega powiedział, wcale nie muszą być podwyższone.
I często obserwujemy przy nowotworach, jeżeli już mówimy o nowotworach przewodu pokarmowego czy jelita grubego, to w większości, powiedziałbym nawet przypadków, te markery są raczej w normie niż poza normą, chyba że mamy jakąś mocno zaawansowaną chorobę rozsianą z przerzutami, to faktycznie te markery są często znacznie podwyższone. Natomiast przy niedużym zaawansowaniu te markery zwykle są w normie.
Dlaczego warto schudnąć w kontekście nowotworów? Już troszkę pan wspomniał o tym.
Tak, otyłość niestety i nadwaga wiąże się z olbrzymim wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory. Ocenia się, że około 30% nowotworów wszystkich jest związane z nadwagą. W Polsce jednak głównym sprawcą nowotworów jest nikotynizm, ale już na przykład w Stanach Zjednoczonych absolutnie nadwaga i otyłość są dużo częstszym czynnikiem powstawania nowotworów. Tych nowotworów jest całe mnóstwo, które są związane z nadwagą, rak piersi, rak jelita grubego, rak żołądka i tak dalej, i tak dalej. Generalnie w profilaktyce nowotworowej ważny jest tak zwany zdrowy styl życia. To tak brzmi banalnie, ale naprawdę możemy bardzo dużo zrobić dla swojego zdrowia, żyjąc zdrowo, po prostu.
Czyli ograniczając niezdrowe jedzenie, to
absolutnie
o czym panowie
tak
wspominali, ruch, sport.
Mniej używek.
Na zakończenie przypomnę, że do poradni onkologicznych, w tym leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy, że mamy niepokojące objawy. Dodam też, że w 9 miejscach w województwie podlaskim zrobimy bezpłatną kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego. Program realizuje 6 białostockich placówek, w tym Białostockie Centrum Onkologii oraz szpitale w Łomży i Łapach oraz Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Kisiel w Augustowie. A o leczeniu nowotworów mówili eksperci Białostockiego Centrum Onkologii dr Marcin Juchimiuk, chirurg z oddziału leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, oraz dr Piotr Skali, onkolog kliniczny. Dziękuję panom za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie, między innymi w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.